Wybrałem dziś tekst z Dziejów Apostolskich, który pomoże mi przekazać to, o czym chcę powiedzieć, ale tekst, który niestety wywołuje kaszel. Sięgnijmy do Dziejów Apostolskich 2 rozdziału, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Chciałbym mówić dziś o najtrudniejszym cudzie Boga. To dziwnie brzmi, prawda? Jak sądzicie, co byłoby łatwiej uczynić Bogu dziś? Rozdzielić wody Morza Czerwonego, spowodować upadek murów Jerycha, wysłać Jonasza do Niniwy, Piotrowi powiedzieć, stań na wodzie i chodź, niż powiedzieć, aby ktoś był gotów rozstać się ze swoimi pieniędzmi, posiadanym majątkiem i dobrami. Co łatwiej byłoby Bogu uczynić? Jak sądzicie? Czy nie wkraczamy w to, co wydaje się, że jest najtrudniejszym cudem do wykonania w nas? Możecie sobie wyobrazić taką sytuację pastora, który przychodzi do zboru, staje przed zgromadzeniem i powiada, że Duch Święty go prowadzi ku temu, abyśmy sprzedali samochody, sprzedali domy i za tydzień przynieśli te pozyskane środki i skierowali je na dzieło i na pracę, w której Duch Święty nas poprowadzi. Jak sądzicie, jaka byłaby reakcja? Mam przypuszczenie, że w poniedziałek zawiązałby się komitet zborowy, którego zadaniem byłoby znalezienie nowego pastora. Myślę, że my wszyscy mamy ustalony pogląd, co dam na Kościół. I żadne objawienie pastorskie nas ku temu nie przekona. To jest najtrudniejszy cud, którego musi dokonać w nas Bóg. I wcale nie jest prawdą, że wszystko Bóg może zrobić. Bez naszego przyzwolenia nie. Powiecie, my wiemy, co mamy robić. My wiemy, jak być wdzięcznymi Bogu. My wiemy, że przecież musimy zapłacić rachunki. Musimy posłać dzieci do najlepszych szkół. Prywatnych najlepiej. Drogich. Najlepiej zagranicznych. Nabyć ten najnowszy telewizor płaski, bo właśnie jest taka szczególna promocja. Nie mogę sobie wyobrazić, abym nagle mógł wydać to wszystko i powiedzieć, to dla Ciebie, Panie. Rozstać się z moją zasłużoną stopą życiową? To musiałby być jakiś cud. I dokładnie to opisują Dzieje Apostolskie, ten fragment, który przeczytałem. To Łukasz opisuje ten niezwykły, największy cud, jaki się zdarzył w pierwotnym Kościele. Najtrudniejszy cud Boga. Słyszymy to jeszcze w innych miejscach Bożego Słowa. Słyszymy to w Ewangeliach. Jezus powiedział takie podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. Był dumny, był szczęśliwy. No teraz sobie mogę na pewnej stopie życiowej pożyć. Wiem, co zrobię. To, co mam, to bez znaczenia. Dopiero sąsiadom pokażę, co ja potrafię. Uczynię tak. Zburzę moje stodoły, większe zbuduję, zgromadzę tam wszystko swoje zboże i dobra swoje i powiem duszy swojej, teraz żyj. Teraz możesz sobie dopiero pofolgować. Co mu Bóg powiedział? Głupio gadasz. Bzdury opowiadasz. Tej nocy się z tobą rozliczę z twego życia. I powiada Bóg, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A potem mamy Łazarza, bogatego młodzieńca, Zacheusza. Łukasz opisuje te dziwne historie, ale nie po to, by powiedzieć, taki jest nakaz, tak musicie. On to przedstawia nam jako pewną propozycję, którą jako ludzie wierzący, znający Boga, możemy podjąć lub nie. My z tej propozycji możemy skorzystać lub nie. To nie jest tak, że Bóg chce, byśmy byli biedakami, chodzili w ciuchach z ciuchlandu tylko, zamiast samochodem jeździli rowerem, albo jeszcze może motorynką, hulajnogą, nie wiem czym. Żebyśmy takimi byli biedakami, którzy przychodzą do zboru, który jest biedny, siermiężny, ubogi. Nie. To nie jest przesłanie Ewangelii. Jeśli ktoś wam tak zwiastował Ewangelię, to poprzekręcał wszystko. Bóg daje propozycję. Bóg chce coś uczynić, coś zmienić w nas. Dokonać cudu wielkiego. Myślisz sobie, to głupia gospodarka była, jak mieli wszystko wspólne. Przecież i tak się nie utrzymała długo. Nie możemy sobie wyobrazić tego, co opisuje Łukasz. Najtrudniejszy cud Boga. To musiał być cud. Nawet jeśli trwał krótko, jeśli trwał tylko chwilę. Jak Bóg przekonał tych wszystkich ludzi, by rozluźnili uścisk na swoich portfelach? Pewna niewiasta w zborze była tak poruszona atmosferą zboru, tak było pięknie i wspaniale, że z tej radości chusteczkę rzuciła w górę. Mówi, Panie, to dla Ciebie. Za chwilę coś wyjęła z torebki, rzuciła w górę, to dla Ciebie. A pastor podszedł i mówi, a może byś tak portmonetkę wyrzuciła w górę? Odejdź precz, szatanie. Gotowi zrobić to, co nic nie kosztuje. Mniej więcej się zachowujemy tak. Gotowi, Panie, wszystko Tobie dziś oddaję, zaśpiewać taką pieśń. Ale jak co do czego przyjdzie? Co jesteśmy naprawdę gotowi oddać? Co jesteśmy naprawdę gotowi uczynić dla Pana? Zaryzykuję takie powiedzenie, że dziś chyba byłoby to niemożliwe. To najtrudniejszy cud, jakiego Bóg musiałby dokonać. Okopani jesteśmy w dostawaniu i posiadaniu. My to bardzo lubimy. I nie myślcie, że ja jestem święty Franciszek. Mnie te same uczucia towarzyszą. I ile muszę nawalczyć się czasami po mojemu z Bogiem. Panie, chciałbym to mieć. Poczekaj. Może wezmę kredyt, w banku tam dają, tak. Poczekaj, a ja już nogami przebieram, no przecież to by się przydało mieć. Cud nie utrwalił się na długo. Nawet w tym kościele pojawili się Ananiasz i Safira. A potem w Koryncie pojawił się problem. I Paweł powiada tak, wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. To nie był święty Kościół. To nie byli ludzie, którzy mieli nad głową aureolę. Oni naprawdę byli normalni i mieli problemy. I nie dawali sobie z tymi problemami rady. Bo konsument nigdy nie jest zadowolony. Zawsze chce więcej. I nas to też pochłania. Tyle reklam, każda ciekawsza. To pobudza w nas to, co tkwi głęboko w zepsutej ludzkiej naturze. Chęć posiadania. Jeszcze to, jeszcze tamto i jeszcze to. I nagle okazuje się, że już jesteśmy niewypłacalni. Wiecie, na pogrzebach można ciekawą rzecz zaobserwować. Kiedy stoicie wśród żałobników, to zdarza się coś takiego, może usłyszeć. To z życia wzięte. Ubolewanie. Babcia była najsłodszą osobą w świecie. Tak będę tęsknił za babcią. Do momentu odczytania testamentu. A kiedy przeczytają testament, okazuje się, że babcia wyhodowała rogi i ogon. Bo nagle ten, który testament usłyszał, powiada, co? Babcia przekazała środki swoje na sierociniec? Ona nas zostawiła sierotami. Jak ona mogła być ta słodka babcia, tak zimna i chłodna? Jak ona mogła nas pozbawić swego majątku? A ja się spodziewałem już niezłego spadku, więc dałem zadatek na nowy samochód. No dzięki, babciu. To jest smutne, ale prawdziwe. Tak bardzo nie jesteśmy wdzięczni. To wszystko, co mówię, zmierza do tego, by nam uświadomić, jak wiele rzeczy mamy od Boga, jak bardzo mamy być wdzięczni, uświadamiając sobie to, co nam Bóg daje. Możecie słyszeć zbory, w których ludzie modlą się. Panie, uzdrów wzroku. Panie, przywróć wzrok, przywróć słuch. Ale jeszcze nie słyszałem modlitwy w zborze. Panie, spraw, bym był hojny, bym nie był przywiązany do tego, co posiadam. Bym pazernie tego nie trzymał w garściach, by to mnie nie pochłonęło. Słyszeliście taką modlitwę? Jestem 30 lat pastorem, nie słyszałem. Nikt się nie modli o ten największy cud opisany przez Łukasza w Dziejach Apostolskich. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Wiecie, gdzie jest odpowiedź na ten wielki cud? Dusze wszystkich ogarnięte było bojaźnią. Dziś wielu ludzi, powołując się na Boga, robią takie rzeczy, że ani powieka im nie drgnie. Ani się nie zastanowią nad tym, co robią, jak żyją, jak postępują. A takie normalne. Wrośli w grzech, bo nie ma bojaźni. To nie ubóstwo jest problemem i bogactwo. Brak bojaźni, brak wdzięcznego serca. Powiecie mi, słuchaj, zejdź z obłoków, gdzie ty żyjesz? Żyjemy na ziemi. Przytoczę wam pewien przykład, który przeczytałem, jak to w jednym z amerykańskich zborów. Jeden z rodziców chciał pokazać dzieciom, na czym polega życie w tym świecie i jego brutalność i agresja. Sposób był bardzo prosty. Postanowił zaprosić wszystkie dzieciaki na uroczystą kolację, na uroczysty posiłek. Ale nie mogli w tym posiłku tak wziąć sobie od udziału. Ale każdy z nich otrzymał pieniądze i mógł kupić jedzenie i dopiero spożyć na tej kolacji. Ale był to chytry plan. Dwóm dał po 100 dolarów. Mogli na tacę nakłaść, ile chcieli, górę jedzenia. 10 dostało tylko 40 dolarów, ale na 10. Musieli się zastanowić, co za to mogą dla tej grupy kupić. No ale okazało się, że mniejsze porcje, ale sporo. A 20 pozostałych dostało tylko tyle, że starczało to na porcję ryżu. I kiedy ci, którzy myśleli, że to jest tylko dowcip, nakładli sobie na tacę, ile się dało, gdy przyszli do kasy, kazano im wszystko oddać, bo tylko mogli porcję ryżu wziąć. I wtedy jeden z uczestników tego eksperymentu powiada: zobaczcie, jak tamci się obżerają. Zobaczcie, ile oni mogli sobie wziąć. Jestem gotów ich zabić. I wtedy ten rodzic powiedział: a teraz to, co macie, złóżcie razem i usiądźcie przy wspólnym stole. I było wiele radości, wiele uśmiechów i wiele nauki. Jakżeby życie wielu ludzi wyglądało inaczej, gdybyśmy nie byli tak zafascynowani tylko tym, co my posiadamy. Te dzieci się czegoś nauczyły. Zobaczyły, jaki jest prawdziwy świat, jakie jest życie w tym prawdziwym świecie, nieurojonym. I najtrudniejszy cud może zostałby najtrudniejszym cudem, gdyby nie to, że są ludzie, którzy są w stanie pokazać temu światu powiew mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy każdego dnia może modlą się: Panie, zmień mnie, zmieniaj moje życie. Uczestniczą we wdzięczności i trosce. Stają przed innymi i nawet jeśli są bezradni, by im pomóc, to noszą w sercu ten ciężar modlitwy. Panie, pomóż im, zmień mnie. Ten świat jest w tak zwanym wyścigu szczurów. I ludzie myślą tylko: ja, tylko dla mnie. Ale coś mamy niezwykłego. Oprócz społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, co jest oczywiste dla ludzi wierzących, mamy coś jeszcze, co warto cenić, co warto szanować. Wszyscy, jest napisane w Dziejach Apostolskich, którzy uwierzyli, byli razem. I to jest wartość, której się nie da przecenić. Mamy, siostry i bracia, siebie. Jesteśmy tu razem. Mamy siebie. I to jest bogactwo, jakiego nikt nam nie może zabrać. Mamy społeczność, mamy zbór. Mamy jedni drugich, aby w trosce, w modlitwie o sobie pamiętać. Czy jest nam potrzebne to? Czy możemy zaakceptować taką perspektywę? Trwający chrześcijanie, trwający Kościół, mający siebie. Nie uciekaj z tego. Bo jeśli będziesz uciekać, będziesz całe życie uciekać, myśląc, że jesteś nieudacznikiem życiowym. Stań razem z innymi. Mamy siebie, mamy zbór. To ma znaczenie, co robimy w praktyce, a nie tylko to, co w słowach mówimy, jak wierzymy. Ale jak wygląda nasze praktyczne życie? Jeśli ciągle po nabożeństwie pędzisz do domu, bo nie masz czasu z kimś porozmawiać, nie masz czasu zejść do kawiarni, by razem z kimś wypić herbatę, by z kimś zamienić słowa, bo tylko gdy usłyszysz amen, już jesteś pod drzwiami swojego domu, to pamiętaj, że któregoś dnia zostaniesz w tym domu sam, nie mając nikogo i nikt ci nie pomoże. I nikt nie przyjdzie pod drzwi twojego domu, bo ciągle byłeś sam. Nie widziałeś tego bogactwa ludzi, którzy są obok ciebie. Życzliwi, chętni, chcący się z tobą pomodlić, chcący mieć społeczność. Potężną siłą zboru było to, że byli razem i wiedzieli o sobie wiele rzeczy. Ludzie czasami przychodzą i wy przychodzicie do mnie i mówicie, a pastor wie? A skąd mam wiedzieć, jak tylko skończyło się nabożeństwo, już żeś poszedł do domu? Będziesz całe życie tak może uciekać. Bóg cię nie będzie gonił. To jest nasz wybór. Bóg mógł dokonać największego cudu, bo byli razem. Mieli potrzebę siebie, bycia z sobą. Rozdzielali wszystkim, jak komu było potrzeba. Nie wszystkim równo. Oni rozdzielali, jak komu było potrzeba. Potrzebował ktoś małą lodówkę? Miał małą. Kto potrzebował dużą? Miał dużą. Nie, także wszyscy równo. Jeden potrzebował Mercedesa, drugi rower. Według potrzeb. Ale i w tym zborze, doskonałym zborze, zdarzały się wypadki. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Koryńskiemu zborowi to napisał apostoł Paweł, gdy wieczerzę obchodzili. Wypadek w zborze, że nie problem w obfitości, ale w braku wdzięczności. 90% modlitw to prośby, a 5% to dziękczynienie. A to ta proporcja powinna być odwrócona. Wie Bóg, czego potrzebujecie. Im więcej czasu upływa od chwili nawrócenia, podjęcia jakiejś służby, tym bardziej potrzebujemy, siostry i bracia, zachęty do trwania, bo tak łatwo zniechęcenie, zaniechanie, znudzenie, rutynę. Czy Kościół dzisiejszy trwa w tym, w czym trwał Kościół apostolski? Nie obawiajcie się, nie mam takiej wizji, że macie wszystko sprzedać i za tydzień przynieść. Mam wizję Kościoła, który jest aktywny w codziennym życiu, aktywny i zatroskany o domowników wiary, bo chrześcijanie trwają w tym, który jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Takiemu Bogu dziś chcemy złożyć podziękowanie. Popatrzcie na siebie. Nie jesteśmy ubrani jak ubogi krewny. Pan Bóg nam błogosławi. Czasami lubimy się ubrać, jak to ja mówię, jak lumpen proletariat. To wybór. Ja lubię być pod krawatem, w tym miejscu zwłaszcza. Bo ten, który mi powiedział wczoraj i dziś na wieki, że jestem sam, powiada, przeto bracia moi, umiłowani i pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Apostoł Paweł pisze Filipianom. A teraz dzieci, Jan powiada, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Naszej pielgrzymce chrześcijanina ma przyświecać wschód, a nie zachód słońca. To, co się dzieje, co Bóg każdego dnia nam daje, nie oglądaj się wstecz i myśl tylko, jaki to biedny byłeś, jakie to problemy były. Myśl o tym, co ci Bóg dziś dał, jakimi dobrami obdarzył. Popatrz na swoje życie. Jak wiele Bożego błogosławieństwa jest w twoim życiu. Admirał Nelson powiedział tak, gdy go zapytano po jednej zwycięskiej wojnie. Miałem szczęście dowodzić drużyną braci. Chciałbym to powiedzieć i chciałbym, by to się stało też dewizą takiego mojego świadectwa. Miałem to szczęście być pastorem drużyny sióstr i braci. Chcę, by takie możliwości bycia razem, podziękowania Bogu, uwielbienia Go, podkreśliły naszą tożsamość. A ta tożsamość dla mnie jest deklaratywna w braterstwie i jedności, a nie tylko w cudach, w znakach. Ona jest dla mnie deklaratywna w braterskości. I cóż mi po cudach, jak nie będzie jedności i braterstwa, jak ludzie na siebie nie będą patrzeć życzliwie, nie będą dla siebie braćmi i siostrami w Chrystusie. Bo każdego dnia zaciągamy kredyt Bożego błogosławieństwa. I mam za co być Bogu wdzięcznym. Mam za co Bogu dziękować każdego dnia. I jak często zapominamy, kim byliśmy i z czego nas Bóg wyprowadził. Jak często zapominamy, że wydawaliśmy na używki ogromne pieniądze, a gdy mówimy, usłuż komuś, natychmiast się zapala czerwona lampka. Co oni sobie myślą? Kościół znów chce moje pieniądze. Ale kiedy diabłu oddawałeś swoje pieniądze, jakoś ci nie było żal. Chcę z taką drużyną sióstr i braci podziękować Bogu za wszystko. Dzięki Niemu możemy być szafarzami Jego dóbr. Naszą modlitwą niech będzie prośba o mądrość w szafarstwie, w zarządzaniu. Troski były i będą, nigdy się ich nie pozbędziemy. Ale ludzie wierzący spełnią swoje obowiązki, gdy pracując, trudząc się, z całym spokojem będą ufać wszechmogącemu Bogu, że ich nie opuści, że nie zabraknie im chleba, że nie zabraknie im tego, co jest potrzebne do ich życia. Że te siostry moje i bracia udowodnią, że chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. To nie jest teoretyzowanie. A jeśli nie, to wracam do tej przypowieści, gdzie Jezus powiedział, głupcze, niemądrze się zachowujesz. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. To jest przesłanie tego największego cudu. Nie o te dary i o to, co posiadamy chodziło, ale o to, czy jesteśmy bogaci w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Jak do tego podchodzimy? Ten chleb w cudzysłowiu ujmę, szanujmy jako najcenniejszy dar od Boga. Skarb. Wychowałem się w domu, w którym gdy chleb upadł na podłogę, mama podnosiła i go całowała. I ja to robiłem też przez jakiś czas. A potem nagle jakoś mi to tak wydało się dziwne, śmieszne trochę. Takie prostackie. Bo przecież ten chleb codziennie mam. Może powinienem sobie przypomnieć Kamila Norwida. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Nie zapomnij, że istnieje dobry Bóg, że naszą manifestacją chwały dla Boga będzie dziękczynienie. Niech On dokona najtrudniejszego cudu w naszym życiu, jakiego może dokonać. Amen.